Dziś zaczniemy trochę nietypowo naszą rozmowę od fragmentu dźwiękowego.
Położymy się, żebyśmy się lepiej widziały. Położymy się i teraz robimy taki masażyk. Narysujemy kółeczka na czole. Rysujemy kółeczka, kółeczka, kółeczka. To mnie tak odpychasz nóżkami. O, podoba ci się? Już ci się podoba? Jeszcze dobrze nie zaczęłyśmy. To mi się już podoba. Bardzo mnie to cieszy. Uwaga, zrobimy kółeczka teraz na polikach. Poczekaj, poczekaj. Robimy kółeczka na polikach. Tutaj jestem. Halo, halo.
Groszek dziś ma 4 latka, a trafił do nas jak miał 6 miesięcy. Dzisiaj jest pierwszy dzień w przedszkolu na ulicy Sterlinga. Poszedł bardzo zadowolony, z nowym plecakiem. Zobaczył tylko dzieci i można powiedzieć, że powiedział cioci papa.
W jego przypadku to jest FAS czy spektrum FAS?
To jest pełnoobjawowe FAS. Urodził się, można powiedzieć, z cechami książkowymi FAS. Czyli bardzo niska waga urodzeniowa, mała główka, opadające powieki, wąska górna warga. No można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka widać przede wszystkim wadę wzroku, która niestety się pogłębia, charakterystyczne okulary związane właśnie z faz opadające powieki udało się skorygować, no ale jednak wada wzroku nieustannie się pogłębia.
Co na co dzień robicie? Ćwiczycie trochę?
Tak, zaczynamy od czynności organizacyjno-porządkowych i od gimnastyki porannej, którą Groszek uwielbia. Jest dzieckiem bardzo ruchliwym, pełnym energii. Mówimy też na niego żywe srebro.
To znaczy co? Biega? Skacze?
Mistrz akrobatyki. Wspina się na wszystkie przyrządy, wszystkie meble, wszystkie drabinki, drzewa. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.
Macie taką świadomość, że w życiu może mieć troszeczkę trudniej przez ten zespół?
Tak, no są takie rzeczy, których nie da się naprawić, czyli przede wszystkim uszkodzony układ nerwowy. Nasz Groszek nie miał jako dziecko wyrobionego na przykład odruchu obronnego, jak inne dzieci, na przykład przy upadaniu, wyciągania rączek, asekurowania się, co było po prostu bardzo niebezpieczne, ale dzięki tutaj sztabowi specjalistów, intensywnej rehabilitacji wielogodzinnej udało się ten odruch przywrócić.
A ciocia się boi, że dziecko poszło do przedszkola i martwi się, jak to będzie?
Jest to okres próbny, dostaliśmy szansę, no i zobaczymy jak to będzie. Jestem dobrej myśli, Groszek bardzo lubi dzieci, bardzo lubi się bawić i mam nadzieję, że się sprawdzi, chociaż jest bardzo niecierpliwy i ma duże problemy z koncentracją uwagi, ale trzymam kciuki.
Jak? Zadowolona?
To jeszcze jak? Tyle się działo, że nie wszystko dałam radę otworzyć.
No to otwieramy.
To są śpioszki?
Tak, to są śpiochy. To są śpiochy, które zaprojektowaliśmy po to, żeby szokowały.
Czarne śpiochy?
No, czarne, takie nieprzyjemne dosyć w odbiorze. Nic, co nadawałoby się dla noworodka, bo tak naprawdę trochę z tą myślą je zrobiliśmy. Chodziło o to, żeby pokazać przyszłym mamom, że tak bardzo, jak im się nie podobają te śpiochy i nigdy by ich nie dały swojemu dziecku, tak bardzo alkohol też nie jest dla dzieciaków. Nawet jeśli są w brzuchu u mamy, a właściwie może zwłaszcza, kiedy są w brzuchu u mamy.
Czyli to tak na zasadzie wyprawki, tak? Którą mama szykuje dla swojego dziecka, tak? FAS może być tą nieprzyjemną wyprawką.
Właśnie, chodzi o to, żeby ten FAS nie był wyprawką na całe życie. Z taką myślą uruchomiliśmy sklep internetowy, a właściwie coś, co jest quasi sklepem internetowym. Bo jak Państwo sobie wejdą na stronę www.fasof.pl, no to zobaczycie, że tak naprawdę te rzeczy, które są tam i trochę mają nas przestraszyć, one nie są do kupienia. To są rzeczy, które pokazują nam, jak groźne mogą być skutki picia alkoholu w ciąży przez mamę. I tutaj te wszystkie pola, które nas zachęcają do kupienia, no to odkrywamy kolejne fakty na temat FAS.
To był fragment reportażu Nasze fasolki, który powstał kilka lat temu. Został nagrany w Fundacji Dom w Łodzi i z tej właśnie fundacji goszczę dzisiaj w studiu Martę Libiszowską i Adriannę Szendo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy w związku ze Światowym Dniem Świadomości FAS, który już za nami, bo 9 września obchodziliśmy taki właśnie dzień. Wtedy też zaczęła się kampania zainaugurowana przez Fundację Dom w Łodzi. O tej kampanii troszeczkę podyskutujemy, ale też trochę o piciu alkoholu w naszym kraju. Wydaje się to duży problem, a przy okazji właśnie takich dni dobrze jest porozmawiać o tym, jak właściwie powinniśmy sobie radzić na przykład z niepotrzebnymi namowami i jakie są konsekwencje tych niepotrzebnych dyskusji o alkoholu. No właśnie, to może wyjaśnimy najpierw, czym jest FAS i po co właściwie taki dzień światowy, dzień świadomości tego, czym jest FAS, powstał.
FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, to są różnego rodzaju uszkodzenia i niepełnosprawności, które są wynikiem picia alkoholu w czasie ciąży przez mamy, bo alkohol uszkadza narządy wewnętrzne, uszkadza układ nerwowy, mózg i no, mówiąc prosto, sieje spustoszenie w małym organizmie dziecka, które się dopiero rozwija, które nie ma żadnych mechanizmów obronnych i niestety wiele z tych zmian, z tych uszkodzeń, to są zmiany na całe życie, które już też później dorosłemu człowiekowi będą towarzyszyć przez całe życie. Więc to są też obraz FAS nie jest taki jednolity, jednoznaczny, bo oczywiście zależy, jak dużo tego alkoholu było, w którym momencie ciąży się pojawił, jakie też były inne substancje czy inne okoliczności tej ciąży. I dzieci rodzą się w bardzo różnym stanie. Przede wszystkim urodzą się maleńkie, z taką małą masą urodzeniową, z mniejszymi główkami niż rówieśnicy. Bardzo często z bardzo chorym serduszkiem i od razu wymagającym operacji.
Słyszałam, że charakterystyczne są też takie małe i trochę szerzej rozstawione oczy. Nie wiem, na ile to jest prawda.
Tak, jest taki obraz dziecka z FAS, to są tak zwane dysmorfie, czyli te zmiany w takim wyglądzie zewnętrznym. I rzeczywiście mówi się o tym, że jest też wąska górna warga, że nie ma rynienki podnosowej i takie wprawne oko jest w stanie wychwycić dzieci z FAS po samym wyglądzie. My też, jak przeglądamy albumy w naszym fundacyjnym domu, to też zauważamy podobieństwo i te dzieciaczki wyglądają rzeczywiście jak takie rodzeństwo, choć rodzeństwem nie są, łączy je choroba. Ale chcę powiedzieć i tak zaznaczyć też, że te zmiany takie fizyczne i te cechy urody to nie jest najgorsze, co dziecko może spotkać, bo najgorsze są uszkodzenia układu nerwowego, bo z tym rzeczywiście trudno jest coś zrobić mimo rehabilitacji pewnych zmian nie jest się w stanie nigdy naprawić.
Bo teraz tak, jeśli mielibyśmy tak zupełnie obrazowo sobie wyjaśnić, skąd FAS się bierze, no to wystarczy zastanowić się nad tym, jak alkohol wpływa na osobę dorosłą. I teraz osoba dorosła ma swoją masę, ma swoją określoną liczbę komórek.
Ma swoją świetnie działającą wątrobę.
No właśnie, tak, tak, tak. Wszystkie rozwinięte narządy. Natomiast jeśli ten alkohol przez krew matki trafia do płodu jeszcze, no to właściwie jak ma sobie takie malutkie ciałko z tym wszystkim poradzić. To o to chodzi.
Znaczy my dorośli mamy możliwość metabolizowania tego alkoholu, a dziecko takiej możliwości nie ma. I to jest ta zasadnicza różnica, że tyle, ile wypije mama w ciąży, no to przez to, że dziecko nie ma mechanizmów obronnych, to tyle samo trafia do krwi dziecka, tak, do obiegu.
Ale czy mówi się o jakichś bezpiecznych ilościach alkoholu, czy w ogóle nie da się czegoś takiego powiedzieć?
No nie ma bezpiecznej dawki alkoholu we krwi, jeśli chodzi o, znaczy nie ma bezpiecznej dawki, jeśli chodzi o picie alkoholu w ciąży. Mhm. Czyli tutaj każda drobna, jakiś kieliszek wina, czy szklanka piwa, wszystko może zaszkodzić dziecku. Tutaj
czasami
nie mamy.
Usłyszymy właśnie takie porady, czy też dobre rady właśnie od kogoś z rodziny, na przykład, że taka lampka wina, no to nic nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, to może pomóc, a może przyspieszy poród, a może się odprężysz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to nie do końca tak jest. Przede wszystkim nie da się przeprowadzić żadnych takich badań, które by wskazały jakąkolwiek bezpieczną ilość.
No tak, bo to byłoby mocno nieetyczne, gdybyśmy teraz przeprowadzili takie badania kliniczne. W większości te badania, które są dostępne i ta cała wiedza, to bazuje na takich retrospekcjach, na wywiadach z rodzicami, z mamami też. Myślę, że właśnie tak odnosząc się do tych mitów takich, też medycyna dzisiaj wie więcej. Kiedyś nawet leki ginekologiczne, ciążowe były na bazie alkoholu często robione. No dzisiaj wiemy, że właśnie ten alkohol jako ogromna trucizna dewastuje ten maleńki, rozwijający się organizm i absolutnie nie jest wskazana. I wszystkie te mity, właśnie te opowieści, że na krew, czy później na późniejszą laktację, jakieś te piwa smakowe, to są oczywiście totalne bzdury. I w ogóle nie wolno tego słuchać. I zawsze warto sobie wyobrazić, jakby położyć na szali chore dziecko, które może przyjść na świat. I to, z czym ono będzie się borykać i z czym my, czy rodzic, przyszła mama, przyszły tata, towarzysząc mu i szukając ratunku, jak będzie wyglądało ich życie. I taka chwilowe ulegnięcie jakimś namowom, czy chwilowa sympatyczna chwila, no to jest niewarta tego ryzyka, które się podejmuje.
Fundacja Dom w Łodzi od paru lat już podejmuje takie kampanie informujące o tym, czym jest FAS, jakie są konsekwencje picia alkoholu w ciąży. Próbujecie na różne sposoby, ale próbujecie dlatego, że pod swoją opieką też macie właśnie dzieci, które mają FAS.
Tak, zgadza się. Mogę poopowiadać też właśnie, jak one funkcjonują na co dzień, z jakimi trudnościami się mierzą. Przede wszystkim właśnie tutaj dużym ograniczeniem i następstwem FAS jest niepełnosprawność intelektualna, tak, która doskwiera naszym dzieciom. Czyli to też ogranicza możliwość czytania, pisania. Nie zawsze oczywiście, ale są też takie przypadki u nas w fundacji. Są takie dzieci, które nigdy to się nie wydarzy, że one będą pisać i czytać. Też często występuje ten opóźniony rozwój mowy, a nawet jak już się pojawi, to jest, towarzyszy im afazja. Jeśli chodzi o kolejne konsekwencje, to też taka nadpobudliwość psychoruchowa. Duży problem z dostosowaniem społecznym, gdzieś tam jakieś przystosowanie się do zasad i norm. To z tym mają ogromne trudność te dzieciaki. Też są osoby, które mają podwyższony próg bólu, czyli gdzieś tam nie czują, że się skaleczą, uderzą. Też towarzyszy im taka dyspraksja, czyli taki syndrom dziecka niezdarnego, gdzie to też bardzo często się zjawia, że oni się właśnie potykają, przewracają, nie widzą jakichś przedmiotów takich, które są gdzieś z boku pola widzenia, tak? Tylko widzą to, co jest na wprost, a gdzieś tam te rzeczy poboczne nie są w stanie tego zauważyć, tak?
Wy macie swoje dzieci pod taką ogromną opieką. Nie chcę powiedzieć pod kloszem, ale po prostu sztab specjalistów się nimi zajmuje. Natomiast macie też dużą świadomość i wiedzę, jak sobie radzić z takim dzieckiem. Domyślam się, że w takim zwykłym domu tego wszystkiego nie ma. Jak ważne jest takie wsparcie psychologa, terapeuty, rehabilitanta na co dzień?
Jest bardzo ważne, ponieważ pewne rzeczy da się jeszcze wypracować i dzięki takim terapiom indywidualnym, tym kontakcie jeden do jednego i dużej pracy, znaczy może tak, po prostu te rzeczy, które dla nas są takie oczywiste, proste, to dla nich okazują się bardzo trudne i stąd pewne te rzeczy, gdzie są deficyty, to chcemy to z nimi wypracować, żeby w przyszłości mogli sobie lepiej funkcjonować. I to jest takie istotne, żeby po prostu ta terapia była systematycznie wykonywana.
A co udaje się wypracować?
Ja w odpowiedzi na to pytanie chciałam taką opowieść, taką historię naszą przytoczyć, bo mieliśmy z nami dziewczynkę, szczęśliwie znalazła dom i mieszka teraz ze swoją nową rodziną, ale jak się urodziła, była z nami właściwie od drugiego miesiąca życia, czyli właściwie od początku. Miała totalnie zaburzone odruchy pierwotne, że w ogóle nie potrafiła skoordynować z ssania z połykaniem, musiała mieć założoną sondę. Też nie miała tych odruchów takich, jak mają niemowlaczki, zaciskają paluszki w piąstki na kocyku, czy na palcu dorosłej osoby. Ona w ogóle leżała jak lalka i dzięki temu, że trafiła do nas w tym całym trudnym początku życia, miała dużo jednak szczęścia, że trafiła pod naszą opiekę do naszego domu, bo zajęli się nią specjaliści od razu. Nasza ciocia logopedka, ciocia Ania czuwała nad karmieniem i zawsze w porze karmienia pracowała z nią i te metody logopedyczne po pół roku przyniosły efekt tak, że ona załapała i zaczęła jeść. I też dzięki bardzo intensywnej fizjoterapii te mięśnie jej też gdzieś zaskoczyły i układ nerwowy został poruszony tak, że przywróciło się to napięcie, czy jakoś się zmodyfikowało to napięcie mięśniowe, którego nie było i ta wiotkość. Też nie wiadomo było, czy ona w ogóle kiedykolwiek będzie chodzić, czy to jej ciałko gdzieś zacznie reagować. I też opuściła nasz dom, biegnąc ze swoją mamą za rękę i za tą rękę ją mocno trzymała. Więc to są takie wspaniałe historie i też pokazuje, że taka praca bardzo systematyczna, intensywna przynosi efekty, ale to nadal nie jest zdrowe dziecko. Ona jest teraz na etapie, jeśli chodzi na przykład o rozwój mowy, o którym mówiła Ada, prawdopodobnie na etapie 2,5-letniego dziecka, mając niespełna 5 latek, więc też nie wiadomo, jakie rzeczy i z czym, jak będzie się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami, już takimi przedszkolno-szkolnymi, to co też mówiła Ada o tym pisaniu, o czytaniu, o liczeniu, o uczeniu się, bo tutaj nie wiadomo, jak jej układ nerwowy się zachowa. Bo nasze dzieciaki rzeczywiście mają i kłopot z pamięcią, z koordynacją. I to nie jest tak, jak mówimy sobie, każdy czasem zapomina, każdy czasem nie może się skupić. W przypadku naszych dzieci z FAS, jakby możliwość skupienia jest czasami bliska zeru, bo wystarczy pstryknięcie, wystarczy, że ktoś idzie korytarzem i słychać kroki, wystarczy, że ktoś gdzieś zamknie okno albo za oknem, nie daj Boże, przejedzie karetka. To dziecko zapomina totalnie, co robiło, nie potrafi wrócić do zadania i odrabianie lekcji, czy właśnie wykonanie jakiegoś prostej czynności pod tytułem na śniadaniu idę, to taka moja historia z wakacji z dziećmi, idę po serek do stołu szwedzkiego, po drodze coś się wydarza, ja już nie pamiętam po co szedłem, już jestem zupełnie w innym miejscu, w ogóle to są teraz z perspektywy może budzić uśmiech, ale to jest totalnie przeszkadzające w życiu, bo to uniemożliwia takie normalne funkcjonowanie.
Czy w przypadku dzieci, które u was są, za każdym razem wiedziałyście, że to jest dziecko z FAS, ktoś się przyznał, czy trzeba było to diagnozować?
To jest, jeśli chodzi o te cechy zewnętrzne, to jest raczej widoczne w większości naszych dzieciaków, ale ta diagnoza, no to była taka po prostu, żebyśmy mieli to czarno na białym, że faktycznie tak jest, że poparte na tym, co przypuszczamy.
Ale... To też jest taki temat złożony, bo akurat nasze dzieci rzeczywiście trafiają często do nas z takich bardzo trudnych rodzin i kilkoro z dzieci, które mają FAS, przyszły na świat z promila. Więc jakby tutaj nie trzeba było też pytać mamy, czy pił alkohol, bo mieliśmy żywy dowód. Natomiast też warto zaznaczyć, że to nie dotyczy tylko rodzin takich, gdzie jest choroba alkoholowa. To dotyczy też tak wysoko funkcjonujących rodzin, gdzie na stole pojawiają się dobre alkohole. Być może rzadko, może nie codziennie, ale jest jakieś winko do obiadu, czy jakieś prosecco, czy jakiś taki lekki drink. I to też jest alkohol. Który może wyrządzić szkodę. A temat diagnozy też nie jest łatwy. My jeszcze zanim powstało w Łodzi Centrum Diagnozy i Terapii, jeździliśmy do Fundacji Fastryga na diagnozy. I choć mamy tą diagnozę, to właściwie ona też dziecku nic nie daje, prawdę powiedziawszy. Poza tym, że my mamy zresztą
po prostu
zanim mamy potwierdzenie, tak, to my też jakby bazując na doświadczeniu, też nasi specjaliści wiedzą, jak pracować z dziećmi i co robić. Natomiast żeby dostać diagnozę, trzeba znaleźć punkt terapeutyczny, trzeba dostać miejsce w tym punkcie, potem zapisać się na konsultację do kilku specjalistów, bo diagnoza jest robiona przez kilku specjalistów, nie jednego lekarza. No i trzeba przyznać ten fakt właśnie picia alkoholu w ciąży. Więc to jest kilka składowych, które sprawiają, że tak naprawdę tych diagnoz nie jest dużo. Mało tego, one nic nie dają, w sensie nie dają dziecku żadnych ulg, żadnego zielonego światła. System dzieci z FAS nie widzi jako dzieci chorych. Nie idą
nie
za
jest
tym.
To powiązane z niepełnosprawnością, nie, bo nie jest to skonkretyzowane, dlatego że różny rodzaj niepełnosprawności to może być.
Tak, ale też takie dzieciaczki nie mają żadnego wsparcia w szkole, na przykład nie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy o potrzebie nauczyciela wspierającego, tak jak mają na przykład dzieci z autyzmem. Co nam się też marzy i dużo dzieci, niestety, tych, które mają faktycznie FAS, są zdiagnozowane jako dzieci z autyzmem. Albo są diagnozowane gdzieś obniża im się na przykład sprawność intelektualną, tylko po to, żeby złapały się w systemie na jakiekolwiek ulgi i możliwość wsparcia, co też jest ogromnym problemem.
Statystyki, które prawdopodobnie są powiązane z tymi diagnozami, o które właśnie pytałam, brzmią następująco. Skala występowania FAS w Polsce może się mieścić w przedziale 1-3 przypadków na 1000 urodzeń, czyli 0,3%, tak mniej więcej. Oczywiście te statystyki mogą nawiązywać tylko do tego, co zostało potwierdzone, więc jaka jest rzeczywista skala, tego wiedzieć nie możemy. No a skoro jesteśmy już przy liczbach, to każde 50 mg alkoholu oznacza śmierć 20 milionów komórek nerwowych. Ja myślę, że to jest takie bardzo obrazowe, bo jeżeli te komórki nerwowe będą obumierały jeszcze na etapie płodowym, no to wiadomo, że one nie będą się później odradzały wcale tak szybko, jak to się dzieje zwykle. W związku z tym, no myślę, że to działa na wyobraźnię. No dobrze, no to jesteśmy po tej diagnozie i zaczynamy pracę. Słyszałam o tej pracy logopedycznej. Jakiego rodzaju to jeszcze jest praca? Na czym polega na przykład taka terapia, psychoterapia?
Jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, no to często też wprowadzam takie elementy integracji sensorycznej, ze względu na to, że tutaj no właśnie ta koordynacja też jest często utrudniona u nich. Mamy taką matę koordynacyjną, mamy taką równoważnie i tutaj, no bo dzieciaki też nasze mają duży problem z utrzymaniem równowagi, czy że z wykonaniem jakiegoś przysiadu. Często też mają problem, żeby oderwać w ogóle nogi od podłoża, tak? Gdzieś tam jakieś skoki na trampolinie u niektórych dzieci jest to bardzo wielkim wyczynem. Mamy też takie karty pracy, z którymi, no dzięki którym pracujemy na co dzień i jakieś takie treningi spostrzegawczości, ćwiczenie uważności, koncentracji większej. Wydłużamy w ogóle ten czas, załóżmy jak robimy jedną, czy realizujemy jakieś dane ćwiczenie, to wydłużamy sobie pomalutku, tak? Bo często jest tak, że ta przerzutność uwagi jest taka momentalna, że co chwilę chcą zmieniać dzieciaki te aktywności, a staramy się, żeby gdzieś tam przystosować właśnie do pójścia do szkoły, żeby ten czas uwagi był wydłużony.
No tak, to jednak jest 45 minut w szkolnej ławce. Mm-hmm,
dokładnie, dokładnie.
Jak wcześniej trzeba zaczynać takie ćwiczenia terapeutyczne? Czy im wcześniej się zacznie, tym właściwie lepiej?
Tak, jak najbardziej. Im wcześniej, tym lepiej. No, do 8 roku życia tutaj jeszcze można dużo zdziałać, bo później jest to już utrudnione.
A skąd taka granica właśnie, że 8 rok życia. Coś się wtedy dzieje? To no, znaczy już mamy swój charakterek po prostu,
też,
tak?
Też swoje nawyki i ten rozwój, tak? Już gdzieś tam ta bariera się znaczy ta granica się kończy, tak? Że coś tam jeszcze można więcej wypracować w kontekście właśnie takiej pracy, mówię pod kątem uważności, czy pod kątem tej koncentracji, tak? No to tutaj warto to po prostu, im młodsze są dzieci, tym więcej można wypracować.
To już mózg się rozwija przecież i ten rozwój na samym początku jest taki najbardziej dynamiczny. I ja z kolei pamiętam, takie wrażenie na mnie zrobiła praca naszej cioci Asi, fizjoterapeutki, nad takimi podstawowymi odruchami właśnie z jednym z naszych chłopców, który jak dziecko się przewraca, to przecież tak automatycznie odruchowo wystawia przed ręce, żeby się chronić. No i ten jeden z chłopczyk nie miał zupełnie takich odruchów, a był bardzo żywy i chętnie wyskakiwał z łóżka, bo chciał się natychmiast znaleźć gdzie indziej. I to były też bardzo fajne takie ćwiczenia na wałku, gdzie ciocia Asia mechanicznie, na zasadzie takiego wypracowania odruchów właściwie, jak tak mi się hasło pies Pawłowa kojarzy, ale taki odruch automatyczny, mechaniczny, który jakby wtórnie udało się gdzieś
zaszczepić. Czyli taki, który nie jest bezwarunkowy, ale próbujemy go wypracować.
Wypracowany godzinami naprawdę na takim wałeczku ćwiczenia z turlaniem w takim topku, w takim śmiesznym lejku jakby, gdzie turlała tego chłopca i właśnie sterowała jego rączkami, wyciągała je ciągle, aż wreszcie nauczył się tego. Więc myślę, że na początku właśnie im wcześniej zacznie się, to ten mózg jest w stanie pewne rzeczy jakoś pokleić gdzieś inaczej. Te połączenia są ciągle takie mocno dynamiczne i jesteśmy w stanie coś wypracować, jeśli się da, bo mamy też właśnie przykłady chłopca z niesprawnością intelektualną, z małogłowiem i tam niestety też obserwujemy niestety regres i to, co udało się wypracować. Dzisiaj gdzieś już poszło w zapomnienie. Taka ciekawostka, sam jazda rowerem, tak się mówi o pamięci ciała, że ciało pamięta
tak,
pewne
że
rzeczy.
Niestety
nie jest to prawda. My właściwie co roku był taki okres trzech ostatnich lat, że w każdym sezonie letnim uczyliśmy się roweru na nowo. Przy czym my mamy też w naszej sali fizjoterapeutycznej taki rowerek stacjonarny, specjalny i to jest niesamowite, jak dziecko, które jeździło rowerem, nagle siada na tym rowerku i zupełnie nie wie, co ma zrobić z nogami. To jest szalenie przykre i dlatego właśnie też prowadzimy tą kampanię FAS-owi, mówimy o tym, żeby nie pić w ciąży, bo to naprawdę jest dramat dla dziecka.
No właśnie, mamy przy sobie tutaj w studiu przypinki. Dwoicie się i troicie i prześcigacie się w pomysłach na to, jak wypromować ten temat, bo temat jest trudny i temat jest taki, że każdy jak usłyszy, to pewnie zareaguje: o, tam bez przesady, już znowu będziecie mi mówić o tym samym. No i kilka takich pomysłów na kampanię już było i to takich bardzo przemawiających. Pamiętam panów, którzy zaszli w ciążę jakoś tak na początku roku, to mnie bardzo rozbawiło. Jak mówić o FAS, żeby ludzie chcieli słuchać?
No w tym roku apelujemy, to jest taki duży apel do ojców, bo rzeczywiście na przestrzeni tych lat mówiliśmy bardzo różnie, mieliśmy taki sklep z brzydkimi ubraniami, gdzie cena była równowartością kosztów różnych drinków. Mieliśmy kampanię z udziałem influencerów, mieliśmy takie bajki, które właśnie rozprawiały się z różnymi mitami. Natomiast zawsze gdzieś mówiliśmy i docierały do nas też takie hasła i takie sygnały, że to namawianie i zachęcanie do picia alkoholu to jest jednak bardzo trudny temat dla kobiet i że to, że one są w ciąży, to nie jest żadnym powodem, dla którego im się alkoholu nie proponuje. I właśnie troszkę miała temu przeciwdziałać ta akcja FAS-ow po męsku. No a w tym roku rzeczywiście zwracamy się już bezpośrednio do ojców, żeby wspierali swoje żony, swoje partnerki, żeby nie pili razem z nimi, żeby razem odwrócili kieliszki i żeby na imprezach towarzyskich ten alkohol się po prostu nie pojawiał, nie kusił, żeby przestał być tematem. A jeśli jest to impreza, gdzie alkohol jest, to żeby nie pili we dwójkę, żeby nie było takich sytuacji, że kobieta w ciąży jest taksówkarką i rozwozi towarzystwo po domach albo nie wiem, później sprząta czy ogarnia, bo wszyscy się świetnie bawią, a ona jest jedyną osobą, która nie pije na imprezie. Bo niestety takie sygnały i takie komentarze do nas cały czas dochodzą, że właśnie tak to jest, że jak kobieta jest w ciąży, no to przynajmniej nas zawiezie do domu.
No tak, to też jest taki właściwie psychologiczny mechanizm działania, to znaczy potrzebne jest wsparcie, nie tylko takie, że werbalnie powiem: kochanie, ja cię wspieram, tak, ale lepiej nie pij, ale daję swój przykład samym sobą.
Oczywiście, oczywiście jest to bardzo wspierające, jak, no, bo tak jak kobieta jest właśnie sama, a reszta towarzystwa, że tak powiem, sięga po alkohol, no to na pewno jest jej bardzo w tej sytuacji trudno. A zawsze jak jest partner gdzieś tam obok, który sam nie sięgnie tego alkoholu, no to zdecydowanie, no, ona czuje to wsparcie, że faktycznie nie, że idę z kolegami na piwo, tylko i tak cię wspieram, tylko słownie, tylko że faktycznie gdzieś tam, no tak, mamy właśnie tutaj naszym, o Damianie mogę opowiedzieć, tak? Mamy właśnie naszego Damiana, koordynatora wolontariuszy, tak, który przyjął takie wyzwanie i właśnie, no, nie pił przez 9 miesięcy alkoholu, żeby dać sygnał też mężczyznom, żeby właśnie wspierali swoje kobiety.
Ale nie przytył wcale.
Nie. Masę w ogóle takich ciekawych wrażeń, tak a propos właśnie tego, o czym mówimy, że nawet kobiety mówiły, mówisz co, no nie przesadzaj, ja tam piłam albo też jakoś przesadnie nie uważałam i mam zdrowe dzieci. W ogóle, co to w ogóle jest za szum, robicie bez sensu.
A to jest taki ciekawy argument, bo to jest, to są dane incydentalne, to znaczy mnie się udało, czyli można. Tak interpretujemy. Tak samo było w przypadku szczepień różnego rodzaju. Ja się nie zaszczepiłam i nie zachorowałam. W związku z tym szczepienie nie jest potrzebne. Stosujemy to często.
Tak, stosujemy tak, jak nam wygodniej, bo rzeczywiście układamy sobie świat według swojej wizji. Natomiast pytanie, czy jej się udało, nie wiadomo, bo te zmiany są różne, one mają różny charakter, różne nasilenie i to, że my czasem też nie dostrzegamy, jeżeli to nie jest dziecko, które rzeczywiście, tak jak nasze dzieci się rodzi od razu właśnie z chorym sercem, z nerkami, z ogromną wadą wzroku.
I z procentami.
I z tak mocno zaburzonymi odruchami. No, my mówimy o dzieciach z FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym, a jest całe spektrum zaburzeń płodowych, które jest znacznie szerszym pojęciem i w skład jego wchodzą bardzo różne uszkodzenia. I kto wie, czy właśnie wada wzroku, czy jakieś kłopoty z mówieniem, czy z pamięcią, czy z nauką, nie są wynikiem tego działania alkoholu. I jak tak na trzeźwo pomyślimy sobie o tym, że właśnie wznosząc toast, możemy wyrządzić dziecku krzywdę taką, że choćby miało właśnie tą wadę wzroku, to czy warto? No nie warto. Więc cokolwiek byśmy postawili na tej drugiej szali, to po prostu w ogóle nie jest warte tego kieliszka, bo alkohol jakby będzie jeszcze masa czasu po tej ciąży na takie przyjemności. A my też w tej naszej kampanii chcemy powiedzieć, że bycie tatą nie zaczyna się w momencie, kiedy można z tym dzieckiem zagrać w piłkę, czy poczytać z nim książkę, tylko bycie tatą jest od samego początku już i też są zresztą badania, które pokazują, że też tata ma wpływ jako nośnik tego materiału genetycznego, że alkohol też zmienia DNA w plemnikach, w nasieniu. I warto, żeby tata odstawił alkohol na 3 miesiące przed planowanym poczęciem, jeśli to jest taka świadoma decyzja rodziców. Także też przyszły tata ma ogromną rolę w tym tacierzyństwie, w tym rodzicielstwie.
Możemy wrócić do Damiana, bo pani Ado chciała jeszcze o Damianie poopowiadać, tylko wtrąciłyśmy.
A tak, o Damianie, że przyjął właśnie challenge, że nie pił przez 9 miesięcy alkoholu i no, myślę, że tak gdzieś zapoczątkował i taką był inspiracją dla wielu osób, gdzie też temat, że tak powiem, się zaczął dalej przenosić na wolontariuszy innych, na różne osoby i gdzieś tam no, widać w tych mediach społecznościowych, że coraz więcej jest takich osób, które chcą podjąć taki temat, tak? I zrobić sobie takie wyzwanie.
A wydawałoby się, że temat w mediach bardzo mocno istnieje i to nie tylko w mediach, bo przecież na alkoholu i na reklamach alkoholu w Polsce mamy stosowne napisy od jakiegoś czasu, już całkiem długiego chyba. Właśnie pojawia się znaczek nawet kobiety w ciąży w takim przekreślonym kółeczku, nie pije w ciąży. Te kampanie informacyjne istniały. Macie takie poczucie, że w Polsce jest trudniej z tym tematem, bo jakby nasze takie tradycje narodowe wskazują na to, że jakby zawsze ten alkohol był pity, więc o czym my tutaj mówimy?
Znaczy, szczęśliwie jest teraz moda na niepicie, więc tutaj mam nadzieję, że to gdzieś tam też dobrze wpłynie na...
Tak, że
gdzieś tam to też dobrze wpłynie na obecną sytuację i na dzieci w przyszłości, że no, tego można uniknąć, tak? Można zapobiegać i nie pić tego alkoholu w ciąży. Bo to później dzieci, no niestety, płacą za to przez całe życie i można tego uniknąć.
Ja też myślę, że ponieważ takim partnerem od początku samego trwania tej kampanii jest producent piwa, więc jakby mamy też kontakty z tym biznesem alkoholowym od samego początku. Ja też widzę taką tendencję bardzo odpowiedzialnego biznesu alkoholowego, gdzie jakby jest przestrzeń na zabawę, jest przestrzeń na alkohol, ale też jest bardzo tak wyraźne postawione granice, kiedy tego alkoholu nie wolno spożywać, czyli właśnie te znaczki, o których mówiłaś, że przekreślona kobieta w ciąży z alkoholem, czyli nie pij w ciąży, nie poniżej 18 roku życia, nie za kierownicą. I myślę, że to jest... Że to jest bardzo fajny kierunek, bo alkohol towarzyszy człowiekowi od początku. To nie jest tak, że to jest jakąś ustawą, sprawimy, że alkohol zniknie z powierzchni ziemi. Tak się nie stanie, bo to jest coś, co sami ludzie kiedyś dawno wymyślili. Podobnie jest z tytoniem. Natomiast myślę, że warto edukować, mówić o szkodliwości, podkreślać to, że jest zawsze coś za coś i że absolutnie właśnie wciąż nie wolno tego alkoholu pić, bo to niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje i jesteśmy strasznie wdzięczni, że tą kampanię możemy prowadzić, bo sami pewnie nie mielibyśmy takiej siły przebicia tych fajnych spotów i pomysłów kreatywnych, które agencja marketingowa nam pomaga przygotować. Sami byśmy nie dali rady, a tu rzeczywiście i pomysły, i sposoby na dotarcie i też ten znaczek z odwróconym kieliszkiem i hashtag fasow. To są takie hasła, które pomagają gdzieś nieść tą informację, bo samo mówienie, my oczywiście w ogóle jesteśmy też mega wdzięczne, że możemy tutaj być i też z Państwem rozmawiać tam po drugiej stronie i mówić o tym, ale też mamy takie przekonane, takie poczucie, że samo mówienie nie wystarczy, że my też jako społeczeństwo jesteśmy trochę już zmęczeni takim gadaniem, takim filozofowaniem, jakimś pouczaniem. Że to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zauważyć, że to nie jest ten czas, że ciąża i alkohol absolutnie to nie jest para.
Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób można by takie kampanie przeprowadzać, gdzieś tam w którymś momencie przyszło mi do głowy, że może... powinny o tym wszystkim opowiedzieć osoby, które mają FAS. Ale tutaj dochodzi kwestia tego, jak takie osoby są postrzegane. No oczywiście kwestia wizerunku dzieci jest jasna i totalnie nie o to chodzi, żeby opowiadać o dzieciach, gdzieś tam naciągając je na coś, czy robić to wbrew ich woli. Natomiast chciałam zapytać o ten sposób postrzegania osób z zespołem FAS w społeczeństwie. No i o to, czy za jakiś czas może rzeczywiście czeka nas taki moment, kiedy one zabiorą same głos w tej sprawie. Co o tym myślicie?
Czy bardziej teraz tak sobie pomyślałam, że jak osoby z FAS są widziane, to one często są podatne na manipulacje i często mają rolę na przykład w szkołach jakiegoś kozła ofiarnego. Gdzieś tam są też podatne na uzależnienia. To też tutaj ten temat myślę, że warto poruszyć, żeby tutaj dalej nawiązać do tego, że gdzieś tam te obrazki, o których rozmawialiśmy, że ta przekreślona kobieta w ciąży, tak, na alkoholu, to jakby, no, temat jest cały czas bagatelizowany, tak, gdzieś tam zamiatany, no, a tam taka jedna tam szklanka piwa, czy właśnie tego kieliszek wina, to nie zaszkodzi, a mam nadzieję, że właśnie ten dzisiejszy tutaj, ta dzisiejsza nasza rozmowa i te przykłady z życia na temat dzieci z FAS przekonają właśnie, żeby po ten alkohol nie się sięgać.
Bo tutaj jest jeszcze taka dalsza kwestia, to znaczy ewentualnej stygmatyzacji takich dzieci, na przykład w społeczności szkolnej, żeby też mieć taką świadomość, że to nie jest wina tego dziecka, broń Boże.
Tak, to jest w ogóle strasznie trudny temat. My jesteśmy akurat na etapie szukania, byliśmy na etapie szukania przedszkola dla naszego chłopca, który nie ma żadnych właśnie orzeczeń o kształceniu specjalnym czy wspierającym nauczycielu. I strasznie trudno jest znaleźć miejsce, szkołę czy przedszkole dla dziecka, które ma diagnozę, że jest dzieckiem z FAS, bo szkoły się boją takich dzieci, bo to są dzieci, które dezorganizują lekcje, bo nie potrafią wysiedzieć, nie potrafią się skupić, bo się rozpraszają innych.
Same wymagają dodatkowej uwagi.
Ostatnio usłyszałam takie piękne porównanie, jak mamy katar, kręci nas w nosie i chcemy kichnąć, to nawet jeśli zasłonimy usta, to i tak kichniemy, nie mamy na to wpływu. I dokładnie to samo dzieje się z dziećmi z FAS w czasie lekcji. One nie mają wpływu na to, że muszą wstać, że nagle zaczynają gnieść papier albo stukać ołówkiem, albo coś innego zrobią, wyjdą z kolejki, albo nie potrafią dokończyć zadania. To jest po prostu poza nimi. Jeśli chodzi o nasze dzieciaki, to mamy taką filozofię, że chcemy je pokazywać w dobrym świetle, wtedy, kiedy mają sukcesy i coś im się fajnego udaje. Natomiast jest taka fajna mama adopcyjna w Krakowie, która działa pod hasłem FAS Misja i ona razem ze swoją córeczką, chyba Hanią, która jest małą, fajną dziewczynką z FAS, też obie mówią o tym. Hania w taki bardzo słodki, ale też i przejmujący sposób mówi: mamo, nie pij w ciąży. I są też dorośli z FAS, bo to FAS to nie jest problem dzieci. Jakby dorośli, dzieci kiedyś dorastają i to, choć żyją dzisiaj bez diagnozy pewnie, no bo diagnoza to jest kwestia ostatnich może 5 lat, gdzieś taka dostępność i tak ograniczona. No ale to są ludzie, którzy mają ogromne kłopoty z utrzymaniem pracy, z płaceniem rachunków. To są ludzie, którzy popadają w długi, bo nie są w stanie przewidywać konsekwencji swoich czynów, nie są w stanie właśnie zapamiętać różnych rzeczy, nie mają tego myślenia przyczynowo-skutkowego, nie są w stanie o siebie zadbać, więc być może to jest właśnie to grono osób z tej strefy, osób bezrobotnych, źle sobie radzących. Nie dlatego, że mają złe intencje, tylko dlatego, że nie są w stanie, że ciągle popełniają te same błędy, nie mają kłopoty właśnie z liczeniem, z myśleniem, z emocjami, które im w pracy przeszkadzają, bo gdzieś wybuchają, więc nie są takimi fajnymi pracownikami, bo ciągle są z nimi kłopoty.
To też jest taka rzecz, która działa na wyobraźnię i myślę, że warto mieć świadomość, że żyjemy w takim społeczeństwie, że możemy spotkać w swoim życiu po prostu człowieka, który ma taki problem i po pierwsze trzeba wiedzieć, że absolutnie nie jest to wina tego człowieka, a po drugie, co dalej niesie właśnie taki zespół zaburzeń i w jaki sposób reagować. I myślę, że tutaj sporo powiedziałyśmy na ten temat i udało nam się przynajmniej trochę Państwa uświadomić w temacie FAS. Jeśli ktoś chce sięgnąć po więcej informacji, to powinien poszukać wiedzy na temat kampanii FAS-OFF, na przykład w internecie.
Tak, zapraszamy do nas na stronę domwłodzi.org albo fasoff.pl, to jest taka specjalna strona dedykowana. Tam jest taka też zabawa, można sobie, tam jest taki generator kieliszków, można, to dla tatów, dla ojców, taka zabawa. Sprawdź, jakim byłbyś kieliszkiem, gdybyś był kieliszkiem i odwróć ten kieliszek, czyli tam się wpisuje wzrost, wagę. Można zobaczyć, do jakiego nas ten komputer przyrówna kieliszka. To tak w formie zabawy, żeby gdzieś jednak o ten temat zahaczyć.
Polecała Marta Libiszowska, pomagała w opowieściach Adrianna Szendo z Fundacji Dom w Łodzi. Pięknie Wam dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo również.